Dzień dobry. Nie, proszę nie. Szanowni Państwo, za 2 minuty zaczynamy. Bardzo się cieszę, że Państwo przyszli na spotkanie ze mną. Naprawdę Krzysztof Majbuł tak naprawdę, w sensie tylko w internecie go zaprosiliśmy, także zapraszam serdecznie na mój wykład godzinny na temat tego, dlaczego biblioteka jest wspaniałym miejscem do spędzania czasu. Ale wpierw kilka kwestii organizacyjnych oczywiście. Po pierwsze, bardzo prosimy o pamiętanie o tym, że muszą istnieć przejście ewakuacyjne, pi razy oko. Przejście znajduje się przed ostatnim rzędem, który siedzi tam przy tym, więc w razie pożaru proszę sobie uciąć nogi osoby z ostatniego rzędu. Nie, tam nie zapraszam. Dobra. Pytania od publiczności jak najbardziej będą mile widziane. Będą one na końcu spotkania oczywiście. Dodatkowo biorąc pod uwagę, że widzę tutaj sporo nowych twarzy, czyli ludzi, którzy przyszli na spotkanie, z czego jesteśmy, nie my jesteśmy, ja jestem zachwycony jak najbardziej, to przypominam o tym, że za spotkanie przysługują Państwu pieczątki na kartach postaci. Zachęcamy bardzo, jeśli ktoś nie ma jeszcze, do zebrania karty postaci i zbierania pieczątek, gdyż przewidujemy nagrody niespodzianki. Warto, naprawdę. Chciałbym również poinformować o tym, że dla osób, które wytrzymają do końca dzisiejszego dnia, czyli po godzinie 18, przewidziane są dodatkowe niespodzianki dla osób, które zebrały najwięcej pieczątek. Czyli z jednej strony mamy kapa 10-pieczątkowego, a z drugiej strony wieczorem będą jeszcze dodatkowe nagrody, więc warto z nami zostać. Dobrze, szanowni Państwo, mamy godzinę 13:00, więc wydaje mi się, że możemy wielkimi brawami powitać naszego gościa, pana Krzysztofa M. Maja.
A wizard is never late. Witam wszystkich serdecznie. Siadamy.
Siadamy. Dobrze. Nie, ja mam już działający. Naprawiłem sobie, okay. Dobrze. Spotkanie będzie streamowane, więc znaczy w sensie będzie na Spotify'u później dostępne. Zachęcamy do odsłuchiwania. Więc naszego gościa zakładam, że przedstawiać nie trzeba. Jest to człowiek, który napisał jedną z najcięższych chyba książek fantasy, jakie istnieją o światotwórstwie. Jest to również człowiek, który na bieżąco walczy z tak zwanym betonem. I próbuje jak może, żeby fantastykę wprowadzić na należne jej miejsce, czyli do popkultury.
Na piedestał.
Powolutku. Zacznijmy na razie od po prostu należnego miejsca w popkulturze. Oczywiście, żeby nie zapomnieć, ja nazywam się Marcin Wiktor i pracuję w Bibliotece Sopockiej i witam Państwa bardzo serdecznie. Więc Krzysztofie, biorąc pod uwagę, że nasz festiwal w tym razem jest według zasady gier fabularnych, według zasad, to pozwolę sobie wybrać, znaczy dać Ci możliwość wyboru opcji dialogowych. Możesz wybrać ścieżkę kulturalną, możesz wybrać ścieżkę fabularną, możesz wybrać ścieżkę literacką oczywiście, albo możemy rozmawiać o grach.
A ja powiem przewrotnie, że jeżeli wybierzemy ścieżkę kulturalną, to powinniśmy móc rozmawiać o tym wszystkim naraz, nie?
Tak naprawdę
ponieważ
mam tylko...
Ponieważ gry wideo są częścią kultury, tak samo jak fantastyka, o czym zapominamy, ponieważ mamy piękny podział na kulturę wysoką i kulturę niską, tudzież popularną, który dekonstruował jeszcze Pierre Bourdieu w książce Dystynkcja. Polecam książkę, nawiasem mówiąc, napisana 50 lat temu, ale wciąż nie przyswojona. Niestety, przez różne instytucje kultury z osobliwym wyłączeniem Sopoteki.
Dziękuję bardzo. Biblioteki Sopockiej całościowo, ale tak, Sopoteka tutaj nam błyszczy zdecydowanie. No to wybrałeś opcję w takim razie. Ja mogę tylko teraz dopowiedzieć, że naprawdę miałem tylko wyłącznie przygotowane jedno pytanie do każdej z tych opcji, także spokojnie, jakby tak czy siak wszystkiego się Państwo dowiedzą. No, już sam wprowadziłeś trochę nas ten temat. Kultura wysoka i kultura niska. No, jesteśmy na Festiwalu Historii Fantastycznych. Fantastyka od bardzo, bardzo długiego czasu próbuje wepchnąć się gdzieś wyżej, próbuje zająć swoje należne miejsce wśród, no można powiedzieć, takich topek, tak? Listy bestsellerów już mamy, tak? Udało nam się, znaczy nam, jako fanom, jako fantastom, udało się wielu autorom wejść do tej topki bestsellerowej. Miliony kopii wydanych, sprzedanych, a jednak ciągle to są te śmieszne elfy. Czy to tylko u nas tak wygląda?
Mam wrażenie, że to jest skomplikowana rzecz, ale ja, a propos tych bestsellerów, no to Brandon Sanderson i rekordowe zbiórki na Kickstarterze, na kolejne części Uniwersum Kosmiry. One pokazują, że ludzie chcą czytać, są zaangażowani, ale równocześnie, że jest jednak pewien uwiąt tradycyjnie myślących instytucji kultury, instytucji akademickich, które uważają, że tutaj nie ma takiego potencjału gigantycznego, jaki faktycznie jest, bo wiecie, mnie zawsze niesamowicie podbudowywało to, że jak się szło na konwent, to tam jest mnóstwo ludzi, którzy chcą rozmawiać o kulturze. Potem idziecie na zajęcia uniwersyteckie na kulturoznawstwie i się dowiadujecie, że nikt nie chce dyskutować na temat kultury, ponieważ próba badawcza, którą mają ci wykładowcy najczęściej, no sprowadza się do tego, co ja złośliwie biorę zwykle przykład z Krakówka. Wygląda tak, że jest spotkanie poetyckie dla 12 osób w Alchemii na Kazimierzu. No i oni widzą, że jest tam te 12 osób, jest to tragedia, literatura umiera, nikt nie czyta. I jeszcze do tego wszystkiego mamy te nieszczęsne raporty, których nienawidzę, z Biblioteki Narodowej, które służą wyłącznie temu, żeby utwierdzić nas w przekonaniu, że potrzebujemy grantów na boostowanie czytelnictwa i to się udaje. Poniekąd, tylko problem polega na tym, że te granty i środki z nich idą do niewłaściwych osób. Sam program rezydencji literackiej, można sobie przejrzeć chociażby, kto wygrywa rokrocznie. Nie było ani jednego przypadku jak dotąd, żeby rezydencja literacka trafiła w kierunku debiutujących młodych pisarek, pisarzy fantasy czy science fiction. To samo dotyczy stypendiów twórczych ministerstwa. To jest naprawdę bardzo duża taka galaktyka powiązań i to jest strasznie smutne, bo nawet pisarze uznani, chociażby Marcin Sergiusz Przybyłek, autor cyklu Game Deck, mi wspominał o tym, że on wiele razy aplikował o tego rodzaju właśnie stypendia twórcze i jakoś jest z tym cały czas problem. Więc mam wrażenie, że to jest kwestia raczej tej instytucji. Ja jestem trochę Foucaultystą, tutaj się przyznaję. Znaczy Michel Foucault zawsze mówił, że instytucja jest takim, to jest taki złowrogi cień imperatora, który nad nami wisi. Jest z tym problem dlatego, że przecież za każdą instytucją stoją ludzie, prawda? Ale tak naprawdę to nie, bo dużo ludzi mówi, że no tak, że instytucja albo system mnie do czegoś zmusza, ja to tak inaczej bym nie chciał, ale muszę. I w gruncie rzeczy jest taki widmowy twór, który nad nami wisi. I mam wrażenie, że to może w dużej mierze właśnie ciążyć na tej dziwnej stygmie, która jest. Natomiast w moim przekonaniu, jeżeli byśmy mieli tak, wiecie, szacować chociażby po wartości literackiej, fantastykę, no to jeżeli porównamy świetną, wybitną powieść, która jest osadzona w naszym świecie, czyli reportaż, faktografię, ze świetną, wybitną fantastyką, to fantastyka zawsze będzie mieć tę jedną wartość dodaną, którą jest światotwórstwo. Więc wysiłek twórczy, faktyczny, który jest spożytkowywany przez pisarzy, pisarki i twórców na to, żeby coś takiego stworzyć, jest po prostu wyższy. I to samo dotyczy zresztą gier wideo i nie jest rzeczą przypadkową, że w grach wideo najczęściej, zauważcie, mamy settingi fantastyczne, no bo tam się musi stworzyć ten świat, żeby potem opowiedzieć jakąś historię. A wydaje mi się, że całe szkolnictwo nas nie przygotowuje totalnie do dowartościowania kategorii świata. Zauważcie, że jako fani mówimy uniwersum, nie mówimy świat przedstawiony, bo świat przedstawiony intuicyjnie czujemy, że to jest jakieś tło, że to jest nieważne, że to może być osnute pajęcznami krzesło, nad którym będzie siedział Krzysztof Globisz i będzie robił monodram i to będzie ważne i artystyczne. Natomiast w momencie, w którym ja bym na przykład powiedział, że no to wyobraźmy sobie coś takiego zrobionego w Rivendell, to nie ma to żadnego sensu, tak? No bo ja muszę widzieć, że to jest Rivendell, bo jeżeli tam będzie krzesło osnute pajęcznami, na którym usiądzie Elrond, który nie będzie wyglądał jak Elrond, tylko będzie wyglądał jak jedna z bohaterek Rings of Power, no to wtedy nie rozpoznamy tego, że to jest Elrond, prawda? Więc to, jak wyglądają rzeczy, ma o wiele większe znaczenie w przypadku fantastyki, czyli kultura wizualna też jest faworyzowana, a dobrze wiemy, że my jesteśmy raczej bardzo mocno zakorzenieni w kulturze pisma i to pojmowanej mocno ortodoksyjnie.
Obiecaliśmy, że nie będziemy rozmawiali o Rings of Power raczej.
Nie, no nie rozmawiamy, o tym się w ogóle nie rozmawia, o tym się tylko wzmiankuje, żeby ostrzec ludzi przed na przykład tym, żeby absolutnie nie oglądać drugiego sezonu.
I spontaniczne wybuchy śmiechu, tak, zgrzyty zębów z nienawiści.
Żeby nie było, myśmy ostrzegali wszyscy praktycznie, żeby nie oglądać pierwszego sezonu Rings of Power i było, no jak można na podstawie trailera oceniacie? No i co teraz? No i co? Kto miał rację?
Dobrze, poruszyłeś kilka innych, ważniejszych moim zdaniem tematów, więc pozwolę sobie do nich cofnąć. Na końcu zróbmy w takim razie rant wielki na Rings of Power w połączeniu z Wiedźminem w miarę możliwości, ale to... No, mamy mało czasu, więc musimy kumulować te rzeczy ze sobą. Poruszyłeś kilka takich dosyć istotnych elementów, więc chciałbym je sprowadzić, powiedzmy, że w jednym kierunku. No, mówisz, że jest ten system, ten tam cień imperatora wiszący nad nami. Czy to nie jest trochę tak, że u nas fantastyka jest automatycznie powiązywana z tym wpływem zachodnim, że to jest ten anglosaski kanon, że to jest, są ci rycerze, to jest ten król Artur, gdzie oni są zakorzenieni w tej kulturze bardziej, a u nas to jest takie trochę raczkowanie i potem nagle jest Sapkowski.
To jest super pytanie, biorąc pod uwagę, nie wiem, czy ktoś z sali jeszcze pamięta serię Andrzej Sapkowski przedstawia. O, jest parę kiwających głów, więc była taka seria Andrzej Sapkowski przedstawia, która jest cudownym pokazem egomanii Andrzeja Sapkowskiego, za którą go wszyscy kochamy. I seria Andrzej Sapkowski przedstawia, że faktycznie miała nas zapoznawać z klasyką klasyk zachodnią, ale taką pojmowaną według Sapkowskiego. Na przykład Sapkowski bardzo lubi Patricia McKillip, w związku z powyższym Patricia McKillip automatycznie stała się klasyką fantasy, którą każdy ma znać. Albo Elizabeth Haydon, której nikt nie czyta, ale Andrzej Sapkowski ją znał. No i tak dalej, i tak dalej. Ale w ramach tej serii był też Neil Gaiman. I ja uważam, że gdyby nie właśnie ta kooperatywa Maga i Andrzeja Sapkowskiego, to prawdopodobnie byśmy nie poznali jednego z najwybitniejszych w ogóle pisarzy. To już nawet nie jest kwestia tego, czy to jest pisarz reprezentujący dany nurt, czy to jest fantastyka, czy realizm fantastyczny, jakkolwiek to nazwiemy, ale jest wybitny, jest niesamowity absolutnie. Więc problem z Sapkowskim polega na tym, że on faktycznie zapoznawał nas z tym wszystkim i to robił jako pierwszy. Ostatnio sprawdziłem, kiedy był wydany rękopis znaleziony w Smoczej Jaskini i to autentycznie, I Should You Not, było jedno z nielicznych źródeł, które ja miałem, jak pisałem swoją, to była magisterka, chyba tak, tego, czego się nie czyta, nie? A Lotopie topografia światów fikcjonalnych. To nie brzmi jak coś, co się czyta, prawda? I właśnie nie należy tego czytać, a już na pewno nie należy kupować. Jest w razie czego dostępny w Library Genesis. A nie należy kupować dlatego, że polski system publikacji akademickich to jest scam, gdzie płacicie 15 tysięcy za wydanie 300 egzemplarzy i nie dostajecie następnie honorarium. Jeżeli ktoś myślał, że Vanity Publishing Nowe Res to jest problem, to nie wie, jaki jest problem w środowisku akademickim. Anywho! Andrzej Sapkowski w 2001 wydaje rękopis znaleziony w Smoczej Jaskini. Nie ma praktycznie wtedy żadnych wysokoprofilowych publikacji akademickich na ten temat. Były wydawane nakładem, oczywiście, jakżeby inaczej, klubów fantastyki, pracy akademików, między innymi Leszka Będkowskiego i wielu, wielu innych. Pisali o Zajdlu, pisali o fantasy, pisali o Tolkienie, jasna sprawa, ale tego było strasznie niewiele. I nie było syntez żadnych. No więc wiecie, jeżeli nie ma syntez teoretycznych, podręczników akademickich na ten temat, to na czym mieli się kształcić poloniści? No fizycznie nie było takiego źródła. I ja przeszedłem drogę przez mękę, jak pisałem swoją pracę magisterską, no bo no wiecie, jak nie ma źródeł, to jeszcze nie ma po polsku, to jest katastrofa. I pamiętam jak dziś, że szedłem do czytelni Biblioteki Jagiellońskiej, do archiwum, żeby czytać doktorat ówczesny, profesora Tomasza Majkowskiego w Cieniu Białego Drzewa, wydany już jako właśnie taka jedna z nielicznych monografii historycznych fantasy, jaką w ogóle mamy. A zatem ten problem niezakorzenienia w zachodniej fantasy my mamy na wielu poziomach, to znaczy po pierwsze poziomie akademickim, bo nie było zasadniczo sensownej krytyki akademickiej, literackiej w Polsce, rozwiniętej przynajmniej do tego 2001 roku. Drugi problem polega na tym, że wprowadził fantasy na nasz rynek postmodernista, którym jest Andrzej Sapkowski. Andrzej Sapkowski jest swoją drogą też czytany przez, to mnie strasznie zaskoczyło, przez zachodnich filologów, jako ktoś podobny do Pratchetta. Ja miałem taki, jak to Pratchett? Przecież Pratchett jest zupełnie inny, to jest humorous fantasy. I nagle sobie uświadomię, no ale dobra, ale Pratchett też, znaczy Sapkowski też pisze fantastykę, fantasy humorystyczną. Sapkowski następnie robi to, co wszyscy postmoderniści, czyli gra z konwencją. Znakomicie zna kanon, właśnie cykl arturiański. Wplata go zupełnie z niewiadomego względu swoją drogą, wsadza w Wiedźminie. Ja zawsze uważam, że to jest potwornie na siłę, nigdy tego nie kupiłem, ale jednocześnie mamy tam Dziki Gon, mamy rzeczy, które zostały wzięte z różnej mitografii. Bardzo ciekawy amalgamat. To nie jest klasyczna fantasy, ale zauważcie, że nasz paradoks i równocześnie duży atut, który teraz się pokazuje, jak kolejne pokolenia debiutują w tym gatunku, jest taki, że myśmy startowali w fantasy w Polsce od fantasy, która jest postmodernistyczna, czyli od czegoś w rodzaju postfantasy, a tymczasem anglosasi mają ten cały duży paradygmat czy duże źródło w postaci Tolkiena. Jeszcze ludzie lubią dołączać do tego Howarda, czego nie jestem fanem, ale lubią. Ale jeszcze możemy sięgnąć dalej do Lorda Dunsany'ego i tak jest strasznie długa tradycja literacka. I trochę podobną rzecz mamy z science fiction w postaci Lema i Dukaja, którzy też nie pasują nam za bardzo do kanonu szkolnego, ponieważ jeden i drugi czyta literaturę zachodnią, tak jak Sapkowski. I myślę, że to też może być problem, dla którego ta i fantasy, i science fiction w Polsce miała trudność z wpasowaniem się w główny nurt krytyki literackiej badań literaturoznawczych, bo no nie można było powiedzieć, że no tak, no oni wszyscy czytali Bolesława Prusta. No bo nie czytali, mieli ciekawsze rzeczy do roboty i ciekawsze źródła. W związku z powyższym też rozdwoiło nam się troszeczkę to literaturoznawstwo.
No dobra, ale z drugiej strony mamy magiczny realizm na przykład, który u nas jednak w romantyzmie dosyć mocno uderzył w jakimś stopniu, tak? No ja tam pomijam kwestię tego, jak są interpretowane dziady i w jaki sposób system szkolnictwa te dziady dziaduje, że tak powiem. Natomiast no jednak te elementy fantastyki przewijały się gdzieś tam, tak? Ona była lokalna, ona była tym folklorem, powiedzmy, ale jednak ona istniała, a z drugiej strony gdzieś to zostało później spuszczone.
No to teraz mi prowokujesz do przedawkowania granulatu dla akademików, bo muszę zaznaczyć trzy rzeczy od razu. Znaczy, po pierwsze, jest taki stereotyp, że fantasy wywodzi się z romantyzmu. Jest jeden problem z tym związany, to znaczy w romantyzmie rzeczywiście, jeżeli sobie weźmiemy taki najbardziej sztandarowy utwór romantyczny, to znaczy Ballada Goethego, Król Elfów, nie Król Olch, debil tłumacz polski zrobił z tego Króla Olch, mimo że jak byk w poemacie jest następująca narracja, teraz ją wam zrekonstruuję na wypadek, gdybyście nie pamiętali. Typ ucieka na koniu z synem, który mu umiera. Syn mówi, tato, atakują mnie elfy. Ojciec mówi, gówniarzu, siedź cicho, to nie są elfy, tylko drzewa, przywidziało ci się coś. No i synek umiera. Romantyczna interpretacja, proszę bardzo, racjonalistyczny, ograniczony umysł. Trzeba było słuchać dzieciaka. Co robi polski tłumacz? Król Olch. To genialne, absolutnie genialne. Więc to jest ten moment, w którym masz świat rzeczywisty i pojawia ci się tam motyw fantastyczny, tak? I teraz wada tego motywu fantastycznego w stosunku do tego, co Tolkien wypracował w modelu fantazji, jest następująca. My możemy powiedzieć, to był sen, to była choroba psychiczna i dlatego z fantastyczności, jak to się mówi po angielsku, czyli the fantasy romantycznej, czerpie horror i literatura grozy. Bo zawsze możemy powiedzieć, że to w studzience to tak naprawdę nie istnieje, tylko się bachorom coś przewidziało, nie? Natomiast w przypadku fantasy tego nie zrobimy, bo fantasy kreuje od razu jeden wielki, spójny świat, którego nie jesteśmy w stanie zakwestionować. Znaczy, jeżeli moglibyśmy ewentualnie powiedzieć, że cała wyprawa Frodo do Góry Przeznaczenia to tak naprawdę była jeden wielki trip na haju. No, teoretycznie tak, bo jest fajkowe ziele.
No właśnie, czym było fajkowe ziele?
Możemy, ale to nie będzie miało sensu w kontekście całego szerszego projektu tolkienowskiego, bo Tolkien generalnie nie lubił się z romantykami za bardzo i mówił, że chce stworzyć tą słynną mitografię nową dla Wielkiej Brytanii, ale równocześnie nie znosił tego przedstawienia elfów jako tych psikuśnych wróż z dworu Oberona, a potem z Nymfidi Michaela Drytona i tak dalej, i tak dalej. On się na tym wyżywa w drzewie i liściu zresztą.
No bo to są ferii to tak, zostało wyciągnięte
tak, z tego. A my kojarzymy już elfów z tymi nadludźmi zamieszkującymi Śródziemie albo krainę Ferunów w Dungeons and Dragons, więc tu jest ta różnica. I myślę, że ja bym fantasy bardzo tak ortodoksyjnie właśnie widział jako gatunek, który został wymyślony przez Tolkiena z ewentualnymi gdzieś tam antecedencjami w postaci Howarda czy Lorda Dunsany'ego, bym ostro odcinał to od romantyzmu, czym różnie się od Centralnej Komisji Egzekucyjnej czy Egzaminacyjnej, która to rokrocznie na przykład każe mi czytać w zadaniach maturalnych o fantastyce właśnie w Weselu Wyspiańskiego, gdy tymczasem jest to klasyczny motyw fantastyczny. Więc porządkując, fantastyka to jest fantasy, science fiction, horror, a motyw fantastyczny to jest coś, co jest poza tym i ono się może pojawić gdzieś.
No bo jednak jest ten realizm, no ale dobra.
Realizm magiczny został wymyślony przez krytyków literatki po to, żeby nie używać słowa fantastyka. Bo no prawda jest taka, że jak porównacie sobie, do czego mega zachęcam, trzy rzeczy. Po pierwsze, Gormenghast Mervina Peake'a, książka, o której się za rzadko mówi, lata 20. przed więc wydaniem eseju Tolkiena formułującego definicję gatunku fantasy. Następnie Brunona Schulza, sklepy cynamonowe, których nie trzeba reklamować, i Gabriela García Márqueza albo inną klasykę realizmu magicznego, to nagle się okaże, że to wszystko jest bardzo podobne. I to jest akurat złośliwa uwaga właśnie Andrzeja Sapkowskiego z rękopisu znalezionego w Smoczej Jaskini, że realizm magiczny to trochę stworzony po to, żeby no, tych wszystkich Jonathanów, Karolów i innych tak no, nie nazywać tą fantastyką, bo to jest takie B. Ja się trochę z tym zgadzam, to znaczy ilekroć właśnie czytam sobie Gormenghast Merwina Pika i tam jest taka słynna scena, że ojciec nagle zmienia się w ptaka i siada sobie na gzymsie kominka, no ja to skądś znam, bo ja to znam ze sklepów cynamonowych Schulza, dosłownie tę samą scenę swoją drogą, to jest bardzo zabawne. Ale poza tym, jakbyśmy rozpatrywali te utwory, to tam nie ma jakiegoś bardzo zaawansowanego światotwórstwa i myślę, że tutaj by się właśnie to zgadzało z tym, co mówisz o motywach fantastycznych, że w tym realizmie fantastycznym, nie lubię słowa realizm magiczny, będziemy mieli ten właśnie coś dziwnego, taki vibe jakiś, coś się pojawia w tej naszej rzeczywistości i zaczyna skrzeczeć, tak, w tym Stranger Things, jest jakieś upside down, jest coś na opak, coś, co jest niepokojące, ale jednak nie jest horrorem.
Dlaczego nie lubisz magicznego? W sensie, czy magia jest czymś nie tak?
Po prostu nie widzę systemu magicznego u Gabriela García Márqueza i mnie to drażni jako człowieka, który jak słyszy magia, to myśl dobrze, w porządku, jaka jest systematyka tego systemu magicznego, jakie są źródła i pochodzenie magii. I jako człowiek, który przejął się kiedyś bardzo Ziemię Morzem Ursuli Le Guin i uwielbia te rozważania na temat różnicy między magią męską, która wprowadza kodyfikację, a magią żeńską, która czerpie z żywiołu ziemi, jest potężniejsza przez to też. No ja zawsze jak słyszę magia, to zaraz zaczynam szukać źródeł, dlatego też mam problem swoją drogą z magią w Potterze, która polega na tym, że krzyczymy losowe łacińskie rzeczy i dźgamy ludzi różdżką i dzieje się magia, tak? I są jakieś zasady, które nie mają totalnie żadnego sensu. Ale nie będziemy mówić o Avada Kedavrze i o tym, że to jest odpowiednik pocisku samonaprowadzającego i nie ma żadnego sensu, to znaczy jeżeli by Avada Kedavra, fakt dobrze mówimy o tym, jeżeli by Avada Kedavra funkcjonowała tak, jak funkcjonuje w filmie, to wiecie, jaka byłaby najprostsza rzecz, którą by każdy mag robił, żeby uniknąć zaklęcia niewybaczalnego. No bo wiadomo, co robi Hottuś Pottuś, mianowicie on skacze za nagrobek, więc trzeba zrobić pancerz z nagrobków, mianowicie, który ludzie będą przed sobą nosić i wszystko będzie w porządku. Albo skorzystać z drugiego najstarszego wynalazku ludzkości po drabinie, czyli tarczy. No przecież ten system magiczny jest dziurawy, tak?
Przepraszam, znaczy ja tutaj akurat nie muszę tylko powiedzieć, bo tutaj trochę trafiłeś w takie specjalne miejsce w moim serduszku, bo z jednej na przestrzeni trzech zdań propsujesz Tolkiena pod kosmos, co już tak trochę się rozpływam, a po drugie wykazujesz, że Harry Potter jest dziurawym uniwersum jednak, ale może tutaj nie będę już się dzielił swoimi prywatnymi przemyśleniami.
Bo on też był dziwnie pisany, zauważcie, że to zaczęło być pisane jako taka klasyczna urban fantasy, czyli fantastyka miejska, że w naszym świecie oto otwiera się portal taki izekajowy, jak w anime, do innego świata, a potem Rowling stwierdziła, że nie, ja chcę być Tolkienem. Potem jeszcze stwierdziła, że chce być ekspertem z zakresu seksuologii, ale to już jest późny Twitter J.K. Rowling.
Dojrzewał tak Harry, my dojrzewaliśmy
dojrzewa
z Harrym.
Ten tak. Talent. No. Ale w tej środkowej fazie rozwoju intelektu J.K. Rowling mieliśmy ambicje zrobienia wielkiej, spektakularnej bitwy na miarę co najmniej oblężenia Angbandu. No i problem polega na tym, że to kompletnie nie zszywało się, te jej ambicje światotwórcze, z tym bardzo kompaktowym światem, który zaprojektowała na początku. Nagle się okazało, że ten świat magiczny jest w zasadzie wszędzie, że on jest pod wszystkimi kontynentami, że wszędzie są szkoły magiczne, a jeżeli są wszędzie szkoły magiczne, to w ogóle dlaczego tylko w niektórych miejscach się otwierają te portale, kto o tym decyduje, w ogóle dziwne rzeczy, nie? Tam jest strasznie dużo dziur fabularnych, światotwórczych.
No jest ich dużo, ale z drugiej strony nie można odmówić pani Rowling tego, że ona znowu wypchnęła fantastykę w kolejną fazę, w sensie zrobiła rzecz, której niewielu autorom się udało, czyli znowu te topki bestsellerowe, tak się pojawiły. Tak. Rok 2000 nagle, hej, jesteś Mugolem, tak?
No było coś takiego, tak, że jeżeli myślisz, że czytanie odeszło do lamusa, to znaczy, że jesteś Mugolem. To było z recenzji The Time bodajże. Ale to też jest ciekawe, bo zauważmy, że Potter jako taki, on jest częścią o wiele, wiele szerszego nurtu, który też reprezentuje Lee Bardugo chociażby, bardzo przeze mnie lubiana, Neil Gaiman częściowo również, a mianowicie tej fantastyki miejskiej. Na czym polega ta miejskość? Bardzo prosto i szybko wyjaśnię, wbrew pozorom. Mianowicie fantazy klasyczna sięga do tych wzorców średniowiecznych, przedindustrialnych, a fantastyka potterowska i podobna mu osadza akcję w świecie nam współczesnym, postindustrialnym, czyli powiedzmy rewolucja przemysłowa i to, co później. Co sprawia, że intuicyjniej możemy poruszać kwestie rozwarstwienia społecznego, walki klas, mniejszości etnicznych itd., itd. A zatem, dlatego właśnie, zgodnie z priorytetami Hollywoodu, działa taki cień i kość, gdzie są mniejszości etniczne i nikomu to nie przeszkadza, natomiast nie działa Rings of Power, który jest fantastyką przedindustrialną, charakteryzującą się tym, że jednak osadzamy akcję w Ardzie, sprzed okresu migracji wędrówek ludów, jest to świat przedindustrialny, więc nie możemy sobie uzasadnić występowania chociażby metropolii multietnicznej. To jest bardzo prosta kwestia, której nie rozumieją niestety twórcy, no nie rozeznający się w tych rozlicznych gatunkach i settingach fantastyki.
A czy nie popełniasz trochę takiego błędu poznawczego, że podchodzisz do tego tak bardzo fachowo, tak? A w założeniu jednak pewna fantastyka musi pozostawiać takie duże pole, w sensie wiesz, światotwórstwo, ja absolutnie rozumiem chęć do tego, żeby pewne rzeczy były uporządkowane, tak? Ale z drugiej strony, no to jest świat twojej wyobraźni, tak? A jeśli na przykład w mojej wyobraźni industrializm nie istnieje, a jeśli ta migracja się gdzieś tam pojawia, a jeśli po prostu wszystko traktujemy jak, wiesz, taką pustą kanwę z kilkoma punktami, tak? I my sobie te możemy sznureczki pociągnąć tak, jak my uznamy za stosowne?
No pokazujesz się jako zwolennik teorii fantasy Briana Teberiego, który mówi, że to jest zbiór rozmyty. I absolutnie się z tym zgadzam. I rzecz najważniejsza w zasadzie jest taki wonder, takie jak poczucie oczarowania. Oczywiście, że można w ten sposób podchodzić, tylko ja dlatego podchodzę w sposób ścisły do tego, nie dlatego, że reprezentuję Akademię Kutniczo-Kutniczą, tylko dlatego, że to ścisłe podejście, mam wrażenie, rozwiązuje problem w postaci: każdy krytyk współczesnych adaptacji hollywoodzkich fantazji jest rasistą, ponieważ odczuwa, że jest problemem fakt, że nagle w takiej metropolii elfii mamy społeczność multietniczną. Więc ja się staram rozwiązać ten problem tak, żeby fan nie był nazywany jako rasista, ale równocześnie, żeby odpowiedzieć na wątpliwości fana, że coś mi w tym świecie nie gra, to nie powinno tak wyglądać. Więc słusznie rozpoznałeś, że mam jakąś agendę ukrytą i to właśnie ona.
Dobrze, to cieszę się, że tutaj udało się ciebie ujawnić, jakby ten jeden rzut wszedł na poznanie. To wiesz, bo wszedłeś trochę też ten temat światotwórstwa, właśnie trochę tak chciałem siebie sprowokować, ale bardzo sprytnie się wyślizgałeś z tego, z drugiej strony pokazując karty, więc bardzo szanuję. Natomiast no jednak system musi istnieć, zakładam, w świecie, tak? W sensie, żeby czytelnik był w stanie się odnaleźć.
W świecie wyobrażonym, w naszym niech nie funkcjonuje.
No, a mówiłeś o tym cieniu, w sensie, tak? Tak, gdzieś tam jednak nas, ale nie ma racji, systemu nie ma, wszyscy jesteśmy wolni. W każdym razie, musi on istnieć, tak? I musi być narzucone, muszą być jakieś zasady, tak, dla tej wyobraźni, jakieś takie ramy, wobec których się tworzy, tak? I czy w takim razie kategoryzacja wewnątrz fantastyki ma sens, czy lepszym jednak podejściem jest mieszanie, jest kombinowanie, jest tworzenie rzeczy, wiesz, zgodnie z tym, jak na przykład autorowi w tym momencie trochę wiatr zrobi. Ja nie mówię na przykładzie tutaj, wiadomo, dziur systemowych, tak jak u pani Rowling, z całym szacunkiem dla niej, no ale jednak zauważmy, że Tolkien, na którego się też powołałeś, no on był purystą pod pewnymi względami.
To jest w ogóle bardzo długi i ciekawy wątek, więc postaram się szybciutko odpowiedzieć na to następująco. Zauważcie, jak kupujemy rzeczy, utwory artystyczne, zwłaszcza w sieci, to znaczy my się posługujemy tagami. My nie posługujemy się już w tym momencie gatunkami, co doprowadziło do różnych zabawnych rzeczy. Na przykład może sobie być popularny steampunk. I czym jest steampunk czy cyberpunk, to zasadniczo wiemy. Ten punk za każdym razem odpowiada za jakiś konflikt społeczny, jakąś rewolucję społeczną, jakąś walkę klas. Natomiast steam odnosi się do tego, że no, ośrodkiem rewolucji technologicznej jest maszyna parowa. Jeżeli będziemy mieć clockpunk, to automatony. Jeżeli będziemy mieć dieselpunk, to kończy się ropa naftowa, w związku z tym robimy najinteligentniejszą rzecz, jaką możemy zrobić, to znaczy bierzemy wszystkie najbardziej ropożerne maszyny i zużywamy ostatki ropy naftowej. Nigdy nie zrozumiałem tego systemu. Ale równocześnie jest coś takiego i tutaj trochę zmierzam do tej swobody artystycznej, jak sandal punk. Sandal punk polega na tym, że jesteśmy na pustyni i mamy sandały, więc to już przestaje mieć wtedy powoli sens. Tak samo pamiętam kiedyś ognistą dyskusję, jak ktoś mi tłumaczył, że jest różnica między steampunkiem a gaslamp fantasy, czyli fantasy lamp gazowych. Więc ja w tym momencie już troszeczkę kapituluję, bo widzę, że to za bardzo idzie w takim kierunku estetycznym. I może to jednak jest jakieś rozwiązanie, czyli w tym szaleństwie jest metoda, że rzeczywiście zaczęliśmy patrzeć na gatunki nie w znaczeniu, że oto jest jakaś bardzo konkretna opowieść, albo jeszcze bardziej konkretnie w poetykach normatywnych oświecenia, że jeżeli będziemy mieli sonet francuski, to on ma takie a takie wersy i tyle a tyle rymów. Horror absolutny, prawda? Natomiast dzisiaj mam wrażenie, że nam wystarcza estetyka. Mówimy sobie, że no czym się różni dark fantasy od high fantasy? No high fantasy będzie miało dużo złota, zieleni i high elfy, a dark fantasy będzie miało dark elfy i dużo fioletu i czerni.
No. Jeszcze poziom błyszczenia zbroi jest istotny. Tak,
tak oczywiście, tam będzie, tutaj będziemy mieli, w przypadku high fantasy będziemy mieć raczej metalik, natomiast kolor lakieru tam będzie bardziej matowy u dark elfów i drowów, tak jest.
Więcej kolczugi faktycznie. Dobrze, że sprowadziłeś tę strefę wizualną, tak jakbyśmy zaplanowali tę rozmowę wcześniej. Widzę, że masz skarpetki z Iron Manem.
Tak, tak.
Ja mam skarpetki z Gwiezdnych Wojen.
Ja bym też miał z Gwiezdnych Wojen, gdybym takie znalazł. Bo zawsze wolałem gwiezdnowojenne uniwersum.
Mam trzy pary w razie czego, dogadamy się. I dochodzimy teraz do takiej strefy właśnie, tak jak mówiłeś, o tej kwestii wizualnej. Tak, jesteśmy teraz jednak w takiej fazie kulturowej, można powiedzieć, że no, chłoniemy już teraz wizję, te światy raczej przyjmujemy, ta literatura jest mile widziana, zakładam, że tego państwa są tutaj biblioteka i słowo pisane, no ale jednak wyniki, więcej pieniędzy, cała branża jest mocno w sferze wizualnej, tak? Duże blockbustery, wchodzimy w to. No i mamy dwa uniwersa wydane teoretycznie przez jedno studio, czyli przez Disneya. Z jednej strony mamy Marvel, tak? Z drugiej strony mamy Gwiezdne Wojny. Teoretycznie już nie będę mówił Marvel kontra DC, bo to już jest trochę bicie tego biednego, chorego kolegi. On tam
biednego Zacka Snydera, który teraz wypuścił Rebel Moon 2. To jest jeszcze gorsze od Rebel Moon 1, a to jest duże osiągnięcie.
Dobrze, to... I masz narrację, tak? Przerzucamy narrację książkową, przerzucamy narrację jakiegoś tam pewnego, powiedzmy, systemu magicznego, systemu mocy, no bo Gwiezdne Wojny nie są science fiction, nie ukrywajmy, tak? Tak samo no, komiksowy Marvel, no to on nie ma nic wspólnego też z science fiction, tak naprawdę to jest full fantasy, jakby nie patrzeć. No i mamy dwa podejścia narracyjne. Z jednej strony mamy gotowe uniwersum, tak? Czyli przykład Gwiezdnych Wojen, z drugiej strony mamy uniwersum, które istnieje w komiksach, ale autorzy sobie mówią, nie, to jest tam zbiór jakichś tam sugestii, tak jest i po prostu puszczamy to. Jedno uniwersum jest budowane przez 10-12 lat, kończy się powiedzmy, że na Endgame'ie, drugie uniwersum wychodzą trzy filmy. I czy jesteś w stanie z punktu...
Jakie filmy? Nie ma żadnych filmów.
Mandalorian.
Kończy się na części pod tytułem Powrót Jedi i potem jest ewentualnie jeszcze Rogue One. O, to był dobry film.
No i właśnie, wiesz, buduje się markę, tak, w jakimś stopniu. Wychodzą filmy przeplatane, jeden lepszy, drugi gorszy. Okej, kwestia gustu. Znaczy ja też zgadzam się tutaj z Krzysztofem absolutnie. Natomiast no są dwa sposoby poprowadzenia pewnej narracji, tak, przez reżysera. Tak? Są dwa podejścia dużej firmy do wydania pewnej marki. Jedna z nich jest zakorzeniona i ma teoretycznie pewny fandom. Tak naprawdę wystarczy im tylko rzucić kiełbasę i oni tylko, żeby była z logiem Dartha Vadera i wiesz, że się sprzeda. Tak? Z drugiej strony masz bo dosyć kontrowersyjną decyzję o tym, że wyrzucamy komiksy, gdzieś tam odkładamy, tak, i puszczamy zupełnie nowe uniwersum budowane przez ileś tam lat. Czy jesteś w stanie z punktu widzenia naukowca, osoby, która jednak no, bada pewne procesy, tak, zobaczyć, czy to jest świadoma decyzja, czy oni są, przepraszam, że użycie angielskiego zwrotu, czy oni są randomowi, czy tam naprawdę scenarzysta w pewnym momencie patrzy na cyferki i mówi, a dobra, jolo, lecimy.
To znaczy tak, ciekawa rzecz jest taka, że MCU miało i ma dalej Kevina Feige'ego, który w sumie jest takim loremistrzem trochę, odpowiada za spójność świata. Ciężko mu to wychodzi w czwartej fazie Marvela, z tego względu, że nie zczaił, dlaczego zadziałali Avengersi. Avengersi zadziałali dlatego głównie, że mieliśmy takie okruszki, tak, rozsypywane po całym świecie i nagle ktoś te wszystkie okruszki zgromadził jedno i powiedział, ale zobacz, jaka ta bułunia jest śliczna i pachnąca, tak? I to wszystko jest z tych okruszków. W zależności od tego, kto ile ich zebrał, to miał lepsze wtedy doznania estetyczne. Natomiast zwróćmy uwagę, że takim zwornikiem trzech faz Marvela były Kamienie Nieskończoności. To jest bardzo długi czas. Oprócz tego oczywiście mieliśmy te postaci, one są ważne, ale tam zwornik tego świata był inny. No i jest Thanos, który gromadzi je wszystkie. Natomiast w przypadku obecnej fazy ja nawet nie wiem, co jest takim punktem wspólnym. Nie mam zielonego pojęcia, bo właśnie jest ta randomizacja. I mam wrażenie, że to jest właśnie ten efekt tej trzeciej fazy Marvela w tym kontekście, że nie za, no, są ofiarami własnego sukcesu i nie rozpoznali trochę, co było składową tego sukcesu i w moim przekonaniu składową tego sukcesu było to, że te historie nie miały ze sobą nic wspólnego na pozór, ale one miały ze sobą coś wspólnego na poziomie głębokim, który został w którymś momencie odkryty przed fanami. Na początku na przykład Tesseract nie miał być na Kamieniu Nieskończoności, potem zostało to sprytnie zretkonowane, dlatego on jest, zostaje rozbity. Więc to miało wszystko sens w którymś momencie, ale Gwiezdne Wojny z kolei opierają się na troszeczkę innym modelu, to znaczy Gwiezdne Wojny zawsze i od samego początku były jednak światem, ale osadzonym na historii rodu Skywalkerów. Więc potem ten świat zaczął bardzo się rozpączkowywać w prehistorię, w opisanie tego, skąd przyszli Sithowie i czym było Wieczne Imperium i dlaczego w którymś momencie Palpi, to ja tak nazywam senatora Shiva Palpatina, Long Live the Emperor, budował Gwiazdę Śmierci. Mianowicie Palpi budował ją dlatego, że nadciągali Yuuzhan Vongowie z innej galaktyki, którzy byli niewrażliwi na moc. I nagle, ja wiem, genocyd, ludobójstwo Palpatina, wiem, ono się zaczyna być sensowne w tym sensie, że no po cholerę byli mu Jediowie, tak? No oni byli mu niepotrzebni, bo nie mieli jak obronić galaktyki. No dobrze, równocześnie nie zgadzał się z nimi ideologicznie, jest dwa powody już, żeby się ich pozbyć. Trzeci powód, no kontrolowali kryształy Kybera, on potrzebował ich bardzo dużo, żeby zbudować Gwiazdę Śmierci, która będzie niszczyła jednym promieniem statki nasienne Yuuzhan Vongów. A Disney ma następującą wizję Palpatina. He's a Nazi! I to jest tyle, tak? I nie jest po prostu wariatem, więc teraz sobie stworzymy nową Gwiazdę Śmierci, która będzie niszczyła nie jedną planetę, tylko 1 milion planet. I no, to jest leniwe światotwórstwo i jeszcze leniwsze scenopisarstwo, dlatego ja zawsze wolałem, jeżeli coś się za tym kryło. Nawet jeżeli ktoś sobie to dopowiedział na przestrzeni kilkudziesięciu lat rozwijania całego rozszerzonego wszechświata, to jednak te wszystkie opowieści w którymś momencie zaczynały być kanoniczne z uwagi na ten 7-stopniowy system holokronów, który był wprowadzony przez George'a Lucasa i kontrolowania tej kanoniczności.
No właśnie,
im dalej w las, tym mniej było tych punktów zworników, nazwijmy to, natomiast ten pierwszy poziom kanoniczności był stały.
Bo był strażnik holokronu, tak? W sensie tak. Był taki zawód faktycznie w Lucasfilmie, w LucasArtsie, że pan, który opiekował się całością spójności uniwersum. Ale w tym momencie to jest motyw, który raczej został gdzieś...
Tak, właśnie.
Ja dlatego nie mówię tylko o Gwiezdnych Wojnach, tylko...
To była moja bardzo rozwlekła odpowiedź na twoje pytanie o randomizację. Stąd ja naprawdę uważam, że scenarzyści ze sobą absolutnie nie współpracują, ponieważ uważają, że istotą jest opowiedzenie tylko świetnej historii. Istotą jest opowiedzenie również świetnej historii, ale jednocześnie musimy mieć też dobre postaci, nowe postaci, niekończące się klony tych samych postaci. Znaczy nie chcemy mieć emo Darth Vadera w postaci Kylo Rena z najpiękniejszym torsem w galaktyce, tylko chcemy mieć nowego Lorda Sithów, który będzie, no na przykład, nie wiem, przerażający w odróżnieniu od Kylo Rena. No, ja nie jestem w stanie się przerazić Kylo Renem. Tudzież potrzebujemy zupełnie też zmiany settingu, tak? Jeżeli już tak strasznie dużo o tej sadze Skywalkerów powiedzieliśmy, idźmy w przeszłość albo w daleką przyszłość. Podobno jest w tym momencie przygotowywany cykl dotyczący Starej Republiki. Mam nadzieję, że to się rzeczywiście stanie, chociaż mam takiego nosa, że się z tego wycofają. Bardzo dobrze widać to chociażby właśnie te nieudolne próby budowania drugiego MCU po serialu Obi-Wan Kenobi, tak? Znaczy, no to jest taki klasyczny przykład serialu, którego mogłoby nie być. To jest właśnie rzecz, o której nie możemy powiedzieć, zauważcie, o żadnym filmie z pierwszych trzech faz Marvela, chociaż o serialach moglibyśmy już. Mianowicie nie możemy powiedzieć, że ich mogłoby nie być. A tymczasem ja jestem w stanie sobie bez żadnego problemu wyobrazić rzeczywistość bez nowej trylogii Disneya, już bez żartów mówiąc całkowicie, i bez serialu Obi-Wan Kenobi, a na przykład już nie jestem w stanie bez Mandalorianina. jaka jest różnica? Bo Mandalorianin wprowadza nie tylko interesującą postać, wprowadza mniej znany lore, czyli wiedzę o świecie w postaci zakonu Mandalorianów, ale jeszcze wprowadza sekret w postaci pochodzenia Jody, czyli tego gatunku, prawda? Który został spaprany swoją drogą w kolejnych sezonach Mandalorianina, bo stwierdzili, że no, w zasadzie to nie wiadomo. No i człowiek przestał mieć, taki jak ja, chęć oglądania kolejnych przygód, no bo skoro już nic się nie dowiemy o Grogu, to po co nam to dalej oglądać? I w światotwórstwie ważne jest zawsze to, wydaje mi się, żebyśmy mieli właśnie taką tajemnicę, żebyśmy mieli dobrą fabułę, mieliśmy świetne postaci, no i jeszcze dużo do opowiedzenia historii o tym świecie. To jest bardzo dużo. A różni teoretycy, ostatnie zdanie obiecuję, mówią, że fantastyka się układa nam w takie ładne trzy schematy, albo character center, czyli mamy Bonda albo Spidermana i nam jest obojętne, czy on będzie przedstawiony w Afganistanie, w kosmosie, czy w Gomułce Sera. Mamy plot center, czyli akcja, fabuła typu Call of Duty, tak? I mamy jeszcze ostatni typ, czyli world center. To jest wtedy, kiedy świat jest w absolutnym centrum. I oczywiście te modele się mogą na siebie nakładać, ale te najświetniejsze światy, typu Tolkien, Sanderson i tak dalej, no one będą wszystkie te trzy schematy narracyjne brać w zależności od potrzeb i tworzyć z tego taką, no mistrzowską już ażurową strukturę.
To, ja przypominam, że to jest spotkanie z tobą, a nie ze mną, więc jakby nie musisz kończyć, tak? Jakby ja po prostu nie jestem w stanie odczytać z twoich ruchów, czy już kończysz powieść, żeby płynnie wejść, także spokojnie. Może chcesz coś jeszcze dodać?
Spokojnie, już się rozkręciłem za bardzo, ja nie chcę cały czas tego granulatu akademickiego przedawkowywać.
Myślę, że tutaj, szanowni państwo, przyszli po to, żeby posłuchać twojego granulatu. Nie, czekaj, najeść się.
Żeby to jest niebezpieczna analogia.
No właśnie, weszliśmy niebezpiecznie. Dobrze. To już ostatnie takie moje pytanie, trochę tak je skomasuję, więc możesz się rozgadać, mi się wydaje. Znaczy, absurdem, jeżeli ci mówię, że możesz się rozgadać. Nie, spada się streścić swoją wypowiedź, dobrze?
Ja chciałem tylko ostrzec, że moje najdłuższe live'y, gdzie ja tylko gadam i nie gram, trwają 5 godzin, więc tylko przestrzegam lojalnie.
O której masz pociąg?
W ogóle ostatnio była zabawna sytuacja, taka a propos kombatanckiej anegdoty dotyczących czasu, że moja uczelnia wprowadziła zajęcia, które były miały trwać 2 godziny i 15 minut. Ja zawsze mówię wykłady bez notatek, no i studenci w którymś momencie po półtorej godziny mówią, ale nasz wykład jeszcze trwa. Ja powiedziałem, tak, a to spoko. I mówiłem dalej, na podstawie tych samych slajdów, tylko po prostu wydłużyłem czas swojej wypowiedzi, bez żadnego problemu jestem w stanie to robić, więc be careful what you wish for.
Dobrze, komasując w takim razie. Powiedziałeś o tej randomizacji pewnej, że scenarzyści mają kontaktów, ja bym to tak można chyba to ogólnić, że jest to pewien poziom tam reakcji, tak naprawdę, dużej reakcyjności względem tego, że tam mierzą sobie słupki po prostu i dochodzą do wniosku, że akurat nie teraz pchną to w tym kierunku, a nie w innym potestujemy. No ale dochodzimy do dosyć grząskiego gruntu, który zapowiedzieliśmy wcześniej, czyli do ekranizacji, tak? Czyli masz już materiał źródłowy, masz już, jest on rozbudowany, jest on spisany, tak naprawdę scenarzysta siada teoretycznie wiedząc, dokąd będzie prowadziła go fabuła, tak? A z drugiej strony jednak patrząc na to, co się dzieje w tym momencie, idzie też jak uważam, że jesteśmy w lepszej sytuacji niż byliśmy tamte 5-6 powiedzmy lat temu, tak? No to fantastyka dalej jest traktowana jako pewien przekaźnik codziennych problemów, rzeczywistych aspektów, tak? Ja, broń Boże, to nie chodzi mi o to, że pojawiają się te elementy z zachodniej kultury, które u nas powoli gdzieś tam raczkują, czyli że staje się inkluzywna fantastyka, tak? Czyli że poruszamy właśnie kwestie większe niż więcej niż...
fantastyka zawsze była inkluzywna.
No właśnie, swoją drogą, tak? Natomiast no, jesteśmy w takiej fazie, w której jednak ktoś tam dochodzi do decyzji, że no wiesz, no bo Galadriela to jednak powinna... No powinna mieć jakąś dramę, nie? Ona powinna być taka trochę teenage jednak w tym wszystkim, tak? I teraz czy zderzyłeś się gdzieś ostatnio albo czy jesteś w stanie ocenić mniej więcej, czy jest nadzieja? Czy jesteśmy skazani na słabe ekranizacje, na dramatyzowanie fantastyki, na wpychanie jej w takie smutne ramy rzeczywiste? Czy może, wiesz, jest jakiś taki jasny punkt?
Jasny punkt to są animacje. To jest jasny punkt. Anime i animacje to jest coś, w czym ja upatruję o wiele większą swobodę twórczą niż w takich blockbusterowych produkcjach, bo zresztą mówiliśmy o tym w kuluarach, że jakbyśmy mieli przejrzeć ostatnie filmy fantasy, które były sensowne, no to będzie to Dungeons and Dragons Honor Among Thieves, który pokazuje, że tak, robimy sobie sensowne światotwórstwo, spójne, a żartujemy sobie w przestrzeni fabularnej. To jest coś, czego nie zrozumieli swoją drogą i Rihanna Pratchett to też mówiła adaptatorom cyklu Świat Dysku Pratchetta, że światotwórstwo w sieci dysku jest robione na poważnie. Natomiast humor i groteska się wkrada w interakcje między postaciami, w humor sytuacyjny, w fabułę, która jest pokręcona kompletnie, schematyczna, i Pratchett tym zawsze umiał grać. Natomiast światotwórstwo było robione na poważnie. Znaczy, to jest świat, który jest płaski i leci przez, sunie przez kosmos na grzbiecie wielkiego Atuina stojącego na czterech słoniach. To jest całkowicie poważna wizja. Ona nie jest przedstawiona jako coś, co jest satyryczne i humorystyczne. I tego, to jest jedna rzecz, której nie rozumieją adaptatorzy. Druga rzecz, której nie rozumieją adaptatorzy, to jest kwestia trzymania się fabuły. Nikt przy zdrowych zmysłach nie powinien oczekiwać, że będziemy mieli adaptacje, które będą jeden do jeden oddawać fabułę, bo to nie o to chodzi. Fantazy ma o wiele lepszy model, który możemy znać, jeżeli tam stoi na półeczce, to wskazuje ładnie, a jeżeli nie stoi, to wskazuje wyłącznie imaginacyjnie, szpony i kły. Antologia dosłownie jest zatytułowana Opowieści ze świata Wiedźmina. Taka formuła jest nieznana literaturze realistycznej. Nie mamy opowieści ze świata Balzaka. Natomiast w przypadku światów fantastycznych mamy, ponieważ mamy model, który jest totalnie nieznany innym rodzajom adaptacji, że sobie osadzamy nową historię w świecie, który jest niezagospodarowany, i na to mi patrzysz cały czas na zegarek, czy ja mam mówić szybciej, bo się zaniepokoiłem teraz.
Dlaczego nie pięknie mówisz? A
nie, to dobrze, dobrze, to już się bałem, że nam czas się kończy. Pamiętaj, żeby machać wtedy frenetycznie.
Piszą do mnie ludzie, jak dobrze. Pięknie mówisz po prostu.
A rozumiem, to jest taki zegarek.
Chcieliby być mną w tym momencie.
To jest taki, dobrze. Więc mi kiedyś powiedział to Stefan Ekman, jak omawialiśmy na konferencji we Wiedniu mapy światów fantastycznych. On powiedział dwie mądre rzeczy. Jedno powiedział w swojej książce, możecie przeczytać. Książka się nazywa Kirby Dragons Exploring Fantasy Maps and Settings i tam pada teza, że kartografia fantastyczna nie odwzorowuje rzeczywistości, która jest, tylko wytwarza rzeczywistość, której nie ma. To się wydaje truizm, ale jak się nad tym zastanowicie, to jest to ekstremalnie ciężkie, ponieważ pisarz, rysując mapę, równocześnie światotworzy. Czyli jest zupełnie inny model przedstawiania rzeczywistości. I to trzeba też zrozumieć, jak się robi adaptację. I to jest druga ważna rzecz. A pierwsza ważna rzecz, którą powiedział Stefan Ekman, to, że jak patrzymy na mapę fantasy, jakiegokolwiek świata, czy też science fiction, wszystko jedno w tym momencie, świata wyobrażonego, to najciekawsze jest to, czego na tej mapie nie ma. Albo co na tej mapie jest mało opisane. Jakaś biała plama. On pokazał mi mapę czwartej ery i powiedział, dla mnie jest najbardziej interesujący run, bo o nim nic nie wiemy. I na tym polega dobra adaptacja. To znaczy, bierzemy sobie, jeżeli jest ten cholerny Amazon, tak? Miałem taką nadzieję, jak pokazali swoją drogą Numenor na materiałach reklamowych. Oryginalną historię osadzamy w rejonie świata, który był niewyeksplorowany, a te rzeczy, które mają wzięte z appendixów do Władcy Pierścieni, wrzucają jako easter eggi. Że jacyś tam żeglarze opowiadają sobie coś, że to coś tam się działo tam w Gondorze i fani mają wtedy takie a Gondor! Rozpoznaje. I super, wystarczy w zupełności. A ten stary model adaptacji, on kompletnie się nie nadaje do fantastyki. Wywołuje tylko konflikt nieustanny w fandomie, bo będą grupy, które będą się ubiegały o to, żeby było właśnie wiernie przedstawiona fabuła. Albo inni, którzy będą mówić, ja w zasadzie po co mam oglądać ten film, jak już czytałem książkę, tak? No to po co mam widzieć film, to być to samo praktycznie. To nie jest interesujące na tyle, na ile mogłoby być interesujące. I ten kryzys związany z adaptacją wiąże się też z tym, że to jest akurat rzecz, o której bardzo rzadko czytałem u teoretyków adaptacji, jak w którymś momencie starałem się poznać to zagadnienie, to bardzo mało właśnie mówiono o tym fenomenie osadzania jakiejś opowieści w czyimś świecie, a to jest kluczowa kwestia także z perspektywy prawnej. No bo weźmy sobie mój ulubiony przykład, który mam dla studentów. Ktoś robi w tym momencie grę wideo osadzoną w Zerikanii. Co wiemy o Zerikanii? Pochodzą stamtąd biuściaste wojowniczki, które przypominają Amazonki, i jest tam pustynia.
Przełęcz, która
jest,
prowadzi.
Tak. Wow. Znaczy to, ile Andrzej Sapkowski włożył trudu w opis krainy Zerikania, umyka mi wprost. Ale dobrze wiecie, co by było, gdyby CD Projekt Red stwierdził, że robi grę o Zerikanii. Andrzej Sapkowski wziąłby pieniądze z góry, ponieważ stworzył świat Wiedźmina. Ale technicznie on w tym momencie bierze pieniądze za słowa, które zastrzegł, czyli nie różni się od Coca-Coli. I dlatego mamy model franczyzowy. Ale model franczyzowy, a model adaptacji to są dwie różne rzeczy. Franczyza zachęca korporację do tego, żeby zastrzegła sobie jedno, drugie, trzecie i czwarte pojęcie i następnie robiła sobie historię, na które na przykład nie będzie miało wpływu Tolkien Estate. I to jest ultra niebezpieczne. I my mamy totalnie rozwiązanego tego problemu od strony prawnej, skutkiem czego właśnie w tej antologii, którą przywołałem, Szpony i Kły, na okładce macie napisane Andrzej Sapkowski, a potem macie przedstawia.
maleńkimi literkami.
A nazwiska fanów, którzy zwyciężyli w konkursie rozpisanym przez Nową Fantastykę opowiadań, są gdzieś tam skitrane na drugiej czy trzeciej stronie okładki. Czy to jest fair? Nie do końca, ale w sumie tak, nie jest to dobrze rozpoznany problem. I w tych realiach funkcjonują duże korporacje, które jak władowują się, no to oczywiście mają taką tendencję, no dobrze, fani się tym z jakiegoś powodu interesują, no to w takim razie zrobimy sobie Vilgefortz The Origins. No, który nie ma żadnego sensu i to jest swoją drogą kazus też, że nawiążę do Pottera, żeby teraz z kolei pogłaskać fanów Pottera, jak już wcześniej wichrzyłem ich czupryny, że zamiast żebyśmy mieli film o maruderach, albo zamiast żebyśmy mieli film o trzech najwyższych, większych magach w historii, albo żebyśmy mieli film o Merlinie w tamtym czasie, albo Nikolasie Flamelu, to dostajemy no, na nowo siedmiosiąg potterowski, HBO robi serial. No fajnie. Nie ma to żadnego sensu, ale znowu jesteśmy w tych ryzach adaptacji, więc myślę, że w tym leży, tu leży pies pogrzebany. Nie lubię mówić o psach pogrzebanych, bo jamniki są rodzajami psów, a jamniki należy czcić, no ale still, leży tutaj pies pogrzebany, nie mamy dobrej adaptacji, nie mamy alternatywy dla tego powiedzenia. I póki nie znajdziemy nowego modelu adaptacji, a przede wszystkim nie zarazimy Hollywoodu tym, ile oni mogą zebrać pieniędzy, robiąc wedle tego modelu produkcję i inspirując się tym, co robiło swoją drogą MCU, no to będziemy mieli tego rodzaju problemy, które mamy. Ja osobiście nie jestem w stanie kompletnie tego zrozumieć, dlaczego nie dostrzegają twórcy, zwłaszcza duże korporacje, które chcą doić te krowę w nieskończoność, atutu w tym, że jest świat, który możemy w nieskończoność rozwijać. Jest taka na przykład piękna historia o Targaryenach, którzy wyprawiają się na smokach jeszcze sprzed Doom of Valyria. Spoiler! Był Doom of Valyria. Wyprawiają się na kontynent Sophorios, o którym nikt nie pamięta, bo wszyscy myślą, że Westeros to jest cały świat Pieśni Lodu i Ognia. Nie, Westeros to jest jeden kontynent, Essos to jest drugi kontynent, Sophorios to jest południowy, a Ultos to jest wschodni. Ultos jest za Ashai, skąd pochodzi Melisandre. I Targaryenowie lecą na tych smokach nad Sophorios i nie są w stanie ogarnąć tego gigantycznego kontynentu, który się przed nimi rozpościera. I w którymś momencie widzą, że tam jest jakaś forteca, gdzie jest tajemnicza magia i Targaryenowie, którzy przypominam byli na smokach, spieprzają stamtąd ile sił w skrzydła.
I w tym momencie właśnie straciliśmy połowę widzów poniżej 18 roku życia. Dobra robota, Krzysztofa, długo wytrzymałeś.
I myślę sobie, że gdyby zrobiono o tym produkcję jakąś filmową, serialową, to byłoby ciekawe.
To wymaga już kreatywności pewnej, ale dobrze.
To wymaga kreatywności, ale zauważ, że cały czas rozbudowujemy świat i mamy okazję do wprowadzenia takiej liczby oryginalnych postaci, jakie chcesz i nikt już nie będzie nam mówił, że nie możemy zmieniać koloru skóry postaci, która była wyjściowo, że nie możemy zmieniać jej rasy, seksualności i tak dalej. No nie, bo to będzie nowa postać. To jest aż tak proste.
Teraz już nie zachęcając się do odpowiedzi, ale wydaje mi się, że ze mną zgodzi, że ale jednak House of the Dragon jest dobrym pewnym symbolem. No
właśnie to robi.
No właśnie.
Bo House of the Dragon oryginalnie, czyli bo nigdy nie pamiętam, jak to się nazywa, ogień, krew, coś takiego. W każdym razie to jest rodzaj...
Kompendium wiedzy.
Kroniki historycznej / kompendium wiedzy / zbiórki takich różnych perspektyw narracyjnych przedstawiających historię z różnych, no właśnie, z różnych perspektyw, tak, z różnych, wykorzystujących różną, nie wiem, różny światopogląd, wiedzę i tak dalej, i tak dalej. Martin się bawi wieloma perspektywami przez cały swój cykl praktycznie Pieśni Lodu i Ognia także. No i tutaj osiąga jeszcze wyższy kunszt, bo pokazuje, że historia też jest pisana przez zwycięstwo i relatywna. Wy nie wiecie, czy tak naprawdę ten Jester, błazen, który opowiada tę część z tej fabuły, mówi prawdę, czy też nie mówi prawdy. No i świetnie, dzięki temu możemy zrobić sobie oryginalną fabułę i fani będą zainteresowani tym, okej, co zostanie wybrane z tej rozproszonej kroniki historycznej, a co nie. I to jest modelowe rozwiązanie w takim przypadku.
Miałbym jeszcze milion pytań do ciebie, ale nie będę tego robił, gdyż obiecałem szanownemu państwu, że też będziecie mieli możliwość zadania pytań. Mam nadzieję, że osoba kolejna prowadząca prelekcję wybaczy mi, jeśli się minimalnie rozsuniemy o kilka minut, ale nie mogłem się powstrzymać, żeby zadać tego ostatniego pytania. Przepraszam państwa bardzo. Dobrze, czy ktoś ma pytanie do pana Krzysztofa? Tak jest, dobrze.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie nawiązujące do YouTube'a i ostatniego materiału o obiektywizm. Moje pytanie polega na tym, że po obejrzeniu go zacząłem się zastanawiać, jak zmieniać perspektywę ludzi i lepiej, jak możemy lepiej argumentować swoje, powiedzmy, zdanie w internecie zwłaszcza, patrząc na to, jak dzisiaj ludzie zachowują się w internecie.
Ja starałem się robić to w trakcie tej mojej wypowiedzi tutaj do was przez cały czas, to znaczy przywołuję nazwiska ludzi, którzy są dla mnie inspirujący i staram się pokazywać, że to, co mówię ja, nie mówię tylko ja, tylko mówią także inni i myślę, że to jest najlepsza rzecz, jaką możemy robić i to jest bardzo ciężka praca, także nad sobą, ponieważ należy porzucić mniemanie, że dyskusje są od tego, żeby je wygrywać. A myślę, że cała scena YouTube'a i mediów tradycyjnych przekonała nas do tego, że dyskusje są po to, że stawiamy dwie spolaryzowane światopoglądowe osoby naprzeciw siebie i patrzymy, kto pierwszy kogo zaora. I to jest podstawa, która właśnie kiedyś Waldenfels, mój ulubiony filozof, powiedział, że dialog to nie jest monolog dwóch logosów. To nie jest monolog rozpisany na role. A niestety bardzo często mamy dialogi, które są takimi debatami internetowymi, robię duży cudzysłów i dużą aluzję, ale są monologami rozpisanymi na role i to nie jest debata. Debata prawdziwa polega na tym, że mamy moderatora, który zna temat i mogą być spolaryzowani światopoglądowo ludzie, ale celem ich nie powinno być to, żeby wygrać w dyskusji.
Dzień dobry. Ja mam w sumie pytanie o pana opinię i tak, i chciałabym nawiązać do Tolkiena i do Rowling ponownie, ponieważ kiedyś słyszałam zdanie, że dobra fantastyka to jest taka, w którą jest prosto uwierzyć. Taką, że rzeczywiście ona jest logiczna, świat jest zbudowany logicznie, tak, że bylibyśmy w stanie rzeczywiście się tam przenieść, żyć według tych zasad. I już w sumie zostało powiedziane, że uniwersum u Tolkiena jest dużo bardziej kompletne. U Rowling są luki. Natomiast ja bym chciała właściwie bardziej nawiązać do bohaterów, dlatego że według mnie i tutaj to jest tylko i wyłącznie moja opinia, u Tolkiena te postacie są dużo bardziej płaskie. Są przeważnie stuprocentowo dobre, stuprocentowo złe, jest bardzo mało jakichś wewnętrznych motywacji, jakichś zawahań, strachu, odczuwania różnych emocji. One są bardzo nieludzkie według mnie. Natomiast u Rowling mamy dużo bardziej złożonych tych bohaterów. Mamy na przykład Draco Malfoya, czy mamy Snape'a, osoby, które nie są w 100% takie, czy takie, które zmieniają strony. I z nimi, oczywiście właśnie też Harry właśnie dojrzewa, zmienia się, z nimi jest się dużo prościej utożsamiać. I właśnie, co dla pana ma większą wartość? Czy to, że jesteśmy w stanie się odnaleźć w świecie, czy to, że postaci są dużo bardziej ludzkie, przez co dużo lepiej nam się będzie funkcjonowało w społeczeństwie, które tworzy ten świat?
Po pierwsze, przeciekawe pytanie. Po drugie, ta opinia wcale nie jest tak odosobniona, bo dokładnie to samo mówi Brandon Sanderson o Tolkienie. I Brandon Sanderson zarzuca Tolkienowi właśnie to, że jest to świat bardzo taki spolaryzowany. Tu jest absolutne dobro versus absolutne zło. Można byłoby z tym polemizować, nawiasem mówiąc, w oparciu o Silmarillion, ale przyczyna jest zupełnie inna. To znaczy Tolkien jest mitotwórcą. Zresztą nieprzypadkowo się jego typ światotwórstwa nazywa mitopeją. I mity takie są. Na tym polegają mity. Natomiast to, co późniejsi fantaści tworzą, to już nie jest mitotwórstwo w takim stopniu. I myślę, że tutaj tkwi ta różnica. Tak? Jeżeli byśmy wzięli Syzyfa, albo Kratos, teraz mi się przypomniał, ale to dlatego, że ogrywam God of War, żebyśmy wzięli Aresa, tak? Artemidę, to też są postaci, które moglibyśmy określić jako może nie tyle płaskie, ale na pewno stypizowane. Tak? To jest postać, która jest jednocześnie bardzo wyrazistą alegorią czegoś konkretnego. Natomiast w wypadku postaci takich żywych, krwi i kości, które są charakterystyczne dla nowoczesnej fantastyki czy postmodernistycznej fantastyki, no to absolutnie to będą bardziej ludzkie postaci. Zgadzam się z tym absolutnie. I czy to jest natomiast zaleta? Zależy, kto czego poszukuje. Ja osobiście mogę cenić jedno i drugie, zresztą ja się staram nie wartościować utworów różnego autoramentu, bo krytykiem literackim się nie czuję. Kiedyś musiałem być krytykiem literackim, to było straszne przeczytać takiego Roberta Wegnera, 24 godziny napisać recenzję i skierować do korekty. Boże, to jest satyra, a nie czytanie. Straszne. Więc w to się już nie bawię, natomiast zdecydowanie bym po prostu rozróżniał te modele od siebie, że tutaj jest jeden, który proponuje Tolkien, ale jest też paradygmat, który możemy mieć właśnie od Rowling, czerpać go absolutnie i zrobić takiego dojrzałego Pottera i będziemy mieli Naomi Nowik i Skolomans, albo będziemy mieli Lwa Grossmana, który w sumie to samo mówił, tylko że on mówił to w odniesieniu do Narnii C.S. Lewisa, że chce, żeby czarodzieje byli taką dojrzalszą Narnią, więc to takie sięganie do źródeł przez nowoczesnych twórców i mówienie, że oni będą chcieli zrobić coś właśnie takiego poważniejszego czy bardziej realistycznego, jest też cechą charakterystyczną dla naszych czasów, bo myślę, że tego realizmu bardzo mocno poszukujemy. Ale równocześnie taki czysty eskapizm, jeżeli bym chciał gdzieś uciec, zatopić się w jakimś świecie, no to będę wtedy wybierał Tolkiena bardziej.
Dobry, ja chciałem się zapytać, bo a propos właśnie postmodernizmu, bo mówi się, że żyjemy już nawet w czasach trochę postmodernistycznych, to nawet mówi się o takim nurcie jak metamodernizm, czy powrót neomodernizmu na łany kultury i czy jest jakaś fantastyka, czy science fiction, który reprezentuje właśnie takie nurty postmodernistyczne i czy wykazują jakieś one, czym one się różnią od postmodernistycznych, taka nowoczesna fantastyka. Jak to wygląda w sferze właśnie fantastyki i science fiction?
Ja myślę, że w odniesieniu, to jest bardzo skomplikowane z kolei pytanie, ale myślę, że w odniesieniu do fantastyki mamy o wiele większe uporządkowanie teoretyczne przez to, że krócej się prowadzi badania. Ja się nie spotkałem z wieloma analizami, które by mówiły o postmodernistycznej fantastyce, z wyjątkiem kategorii postfantastyka, która bywa przez niektórych polskich badaczy aplikowana do Jacka Dukaja i et consortes, więc tam się będzie pojawiało sporo pisarzy ze stajni Power Graphu. Natomiast wydaje mi się, że w fantastyce są właśnie raczej takie fale cały czas, że mamy tę falę, która jest tego porządku i falę, która jest zmiany, więc jesteśmy jeszcze w tym trybie awangardowym, który się utrzymywał w literaturze i nie tylko w literaturze, bo w kinie też w latach 80., 90., gdzie zapominałem bardzo często, że Quentin Tarantino to jest czysty postmodernizm, prawda? Więc współcześnie myślę, jeżeli byśmy chcieli te właśnie matryce przypisać do fantastyki, no to może właśnie te pisane w klasyczny sposób, nawiązujące do Tolkiena utwory by się w to wpisywały, ale one właśnie będą miały ten taki twist w postaci tego chociażby, że owszem, może to jest bardzo tradycyjna fantazy, ale już podejmująca problemy społeczne, które są charakterystyczne dla naszych czasów, czyli na przykład silnie akcentująca problem migracji albo problem tożsamości seksualnej, przypominam sobie chociażby Wojnę Makową, która jest pisana jako bardzo tradycyjna fantazy, ale jednak bohaterka przeżywa takie rozterki, które nie są absolutnie charakterystyczne dla bohaterów męskich, zaznaczmy, klasycznej fantazy, bo bohaterki klasycznej fantazy też należały do rzadkości, więc też fakt, że dzisiaj się częściej pisze sensowne postaci kobiece w fantazy, już nie ma tej stygmy wśród pisarek fantazy, że nie mogą pisać pod też swoim własnym imieniem, tylko się muszą ukrywać pod jakimiś inicjałami. To nie jest tylko kazus J.K. Rowling, to jest też kazus Andre Norton, to jest kazus, no teraz mi wyleciała z głowy jeszcze jedna pisarka, ale bardzo też znana i myślę, że to też właśnie będzie się wtedy objawiało w tym postmodernizmie, ale mam wrażenie, że nie widziałem często tego terminu w analizach. Musiałbym sprawdzić i dziękuję za ten trop.
Proszę podnieść wyraźnie rękę do góry, żebym mogła znaleźć. O, okej, lecę.
Za filarem chyba, jeśli dobrze widzę. Tak.
To może takie trochę mniejsze pytanie. Jaka jest Pana opinia, może jakie książki fantazy czy fantastyczne mogłyby być dobre do większego mówienia w szkołach, czy jak są dyskusje, że na liście lektur nie ma generalnie fantastyki poza Lemem, którego chyba już nie ma. Właśnie Jak w Pana opinii byłyby takie dobre, które byłyby bardziej dyskutowane, czy to w szkole, czy ogólnie w kulturze takiej mainstreamowo-szkolno-akademickiej?
No i znów muszę odpowiedzieć na to pytanie lapidarnie, to znaczy takie, które są aktualnie czytane przez uczniów, ponieważ prawidłowo konstruowana lista lektur, przynajmniej na świecie, wygląda w taki sposób, że nauczyciele w porozumieniu z uczniami wybierają materiał, na którym będą uczyli się języka, tak długo jak przedmiot język polski nazywa się język polski, a nie historia literatury, priorytetem programowym jest nauczenie języka i komunikacji, a tego uczymy na podstawie tekstów pisanych językiem współczesnym. Jako człowiek, który czytał 16, 17, 18, 19 i 20-wieczną polszczyznę, mogę śmiało zaświadczyć, że nie ma najmniejszego sensu czytać tej właśnie 17, 18, 19, 20-wiecznej, jeżeli się nie chce być historykiem literatury, a historyków literatury potrzebujemy mniej, za to bardziej wykwalifikowanych niż więcej. A zatem model, który jest we Francji, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, to znaczy albo spotykają się bibliotekarze swoją drogą z autentycznie w sierpniu z nauczycielami i z uczniami i mówią, dobra, co się teraz czyta i co trenduje, albo model w postaci nauczyciele razem z rodzicami i z uczniami zastanawiają się, co będzie najfajniejsze z tego, co się teraz czyta, ale też w co się gra i co się ogląda, byłby o wiele lepszy niż konstruowanie jakiejkolwiek listy i dlatego ja konsekwentnie odmawiam mówienia o tym, co ja bym uważał za dobre do przeczytania, bo mnie na przykład bardzo może się spodobać coś, w czym ktoś inny nie uzna jakiejś wartości literackiej dla niego mierzalnej, dla mnie niemierzalnej, bo ja nie uważam, że wartość literacką da się mierzyć. No i co wtedy? Mamy impas i to jest taka dyskusja, która powraca cały czas i nie ma żadnego sensu i absorbuje nas niesamowicie, a tymczasem przegapiamy strasznie dużo utworów, które wychodzi w tak zwanym międzyczasie. Ja osobiście uwielbiam się dowiedzieć, czy to na streamie, czy to na wykładach, czy na spotkaniach o jakimś utworze, którym nie znałem, albo jakimś pojęciu, o którym nie pomyślałem, że można byłoby je zaaplikować do analiz, bo widzę w tym mierzalną wartość i ubolewam, że nauczyciele w Polsce tego częściej nie robią.
Tak.
Wszystkie drogi prowadzą do edukacji.
Tak było. Nie kłamiesz.
Nie myślam.
Tak jest. Szanowni Państwo, dziękujemy Wam bardzo. Kolejnego prelegenta, przepraszam bardzo za delikatną obsługę, mam nadzieję, że tam wybaczę, ale jak rozumiecie, do Krzysztofa można słuchać godzinami.
To ja przepraszam.
Zostawiajcie lajki, jak się mówi, bo ja nie tego...
Nie wiem, ja
subskrybujcie,
nie,
nie łapki w górę, nic takiego, nie?
Wychodzę z założenia, że ludzie wiedzą, co robić.
Dobrze, to my też mamy nadzieję, że wiecie, co robić. W takim razie zapraszamy Was na kolejne spotkania, zapraszamy Was do strefy handlowej, do strefy planszowej. Czym chata bogata, że tak powiem. Dziękujemy bardzo za udział, wielkie brawa dla Krzysztofa.
Dzięki Wam.
I bawcie się dobrze.